Tajemnice naszych czasów.
Dobry wieczór, witam Państwa. Lech Pilarski. Z nami jest dr Artur Markowski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, a jednocześnie działający, pracujący w Muzeum POLIN.
Dzień dobry.
Spotykam się na kanwie wydanej niedawno, pod koniec ubiegłego roku, książki, która związana jest z pogromem w Białymstoku w 1906 roku. Ten pogrom odbił się bardzo szerokim echem w całym ówczesnym świecie. Większość poważnych tytułów prasowych, czy w Ameryce, czy w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, opisywała te wszystkie wydarzenia, to pomówmy dzisiaj o tym, jakie było tło tych wydarzeń? Kto był sprawcą i wykonawcą tych wszystkich wydarzeń, tego wszystkiego, co działo się właśnie w 1906 roku? No i przypomnijmy, kiedy dokładnie wydarzył się pogrom białostocki.
Pogrom białostocki wydarzył się między 14 a 16 czerwca 1906 roku. Chociaż tak faktycznie mówimy o tych trzech dniach kulminacji. Dwa czy trzy dni po pogromie dochodziło jeszcze do zabójstw na ulicach Białegostoku i sytuacja nie była tak całkowicie opanowana. Rzeczywiście pogrom białostocki rozsławił w tym czarnym piarze Białystok z różnych względów. Był to bowiem moment, w którym sytuacja polityczna w Rosji i na świecie była bardzo specyficzna. Po pierwsze, wielki konflikt nowo powołanej właściwie Dumy, a więc parlamentu rosyjskiego.
To wszystko po rewolucji 1905 roku.
Właśnie w trakcie rewolucja dogasa, car zrobił ustępstwa, mamy parlament w Rosji, cały świat patrzy na Rosję, a do tego jeszcze jesteśmy w momencie, kiedy właściwie stoimy na tym ostatnim stopniu dopięcia układów międzynarodowych, które później zaważą na kształcie i działaniach w czasie I wojny światowej. Oto pozostało do dopięcia ostatnie porozumienie między Wielką Brytanią i Rosją. W tym wszystkim dzieje się pogrom białostocki. Pogrom, który rzeczywiście natychmiast, bo już drugiego dnia większość ważnych gazet na świecie, żydowskich i nieżydowskich, mówiła o strasznym wydarzeniu, do którego doszło w nieznanym właściwie specjalnie nikomu gdzieś w odległych Stanach Zjednoczonych, Francji czy Wielkiej Brytanii, Białymstoku. Zapytał pan o to, kto spowodował ten pogrom, kto właściwie był sprawcami, nazwijmy to jasno. Prowadziłem od właściwie 12 lat badania nad tym zagadnieniem, bowiem pogrom białostocki ma swoją historię i to nie jedno. Źródła, nowe źródła, do których dotarłem, pokazują jednoznacznie, że pogrom nie był rosyjskim sprawstwem, choć dział się oczywiście w klimacie, w przestrzeni wytworzonej przez carat, przez władzę rosyjską i system, w którym przyszło się żyć Żydom i nie Żydom. Źródła mówią jasno, wymieniają wielu sprawców z imienia i nazwiska. Prowadzono bowiem 5 śledztw po pogromie białostockim. Różne gremia się tym zajmowały. I warto powiedzieć o jednym. W ciągu tych trzech dni, jeśli byśmy się chociażby na nich skupili, przez półtora dnia białostockich Żydów zabijają mieszkańcy Białegostoku i okolic. Ten czas, półtora dnia, więc do połowy 15 czerwca ma charakter takiej oddolnej, niezorganizowanej działalności ludzi, o których sporo już wiemy, o których można wiele powiedzieć, pisze o nich zresztą w swojej książce. Od połowy drugiego dnia pogromu wkracza wojsko. Wkracza wojsko i również zabija, pacyfikując miasto. Sama nazwa pogrom jest oczywiście bardzo zakorzeniona w naszych umysłach, w naszej świadomości, ale nie jest jednoznaczna. I o tym należy pamiętać. Lepiej, czy warto może mówić bardziej o przemocy zbiorowej wobec Żydów niż o pogromie, bowiem jak piszę też w swojej książce, to pojęcie jest mało użyteczne z dzisiejszej perspektywy.
Ilu Żydów zginęło? Ile było ofiar? I dlaczego wojsko tak późno wkroczyło? Bo przecież to działo się nie w momencie, kiedy była jakaś kampania wojenna, kiedy był okupant, w sensie zmiany różnych instytucji, które powinny pilnować bezpieczeństwa i porządku. Przypomnijmy, Białystok to była poważna metropolia w ówczesnym cesarstwie, Imperium Rosyjskim. Tutaj w Białymstoku było sporo wojska, nie jedna jednostka, tylko kilka tych jednostek, bo koszar było sporo, w okolicach również, a zatem zapanowanie nad tymże terenem, zapewnienie bezpieczeństwa ludności powinno być stosunkowo proste.
Według moich obliczeń zginęło 80 Żydów, a więc szacunek jest troszkę mniejszy niż te, które dotychczas są widoczne. Zresztą prasa mówi o tysiącach zabitych, konfabulując zupełnie, plus 9 chrześcijan. Oczywiście dyskutować możemy o tym, czy te 9 ofiar to są ofiary pogromu. W moim przekonaniu w pewnym sensie tak. Dlatego, że poza jedną żołnierzem, który został postrzelony, te 8 osób to są ludzie, którzy zostali zabici, najczęściej zastrzeleni przez wojsko na ulicach. Gdy popatrzymy na strukturę zaludnienia Białegostoku przy całej wadliwości statystyk rosyjskich, to prawie oddaje strukturę, to znaczy procentowo co do liczby Żydów i czy części mieszkańców żydowskich i nieżydowskich, czy chrześcijan, bo taki podział chyba można tu zastosować. Jeśli mówimy o wojsku, rzeczywiście tak. W Białymstoku w dniu pogromu było blisko 10 tysięcy żołnierzy, jak szacuje, różnych jednostek i oddziałów, w tym pułk włodzimierski zaprawiony w dławieniu rewolucji 1905 roku na ulicach chociażby Łodzi w pobliskim Królestwie Polskim. Rzeczywiście wojsko jest bardzo aktywne od drugiego dnia, ale mówiąc krótko, pogrom wisiał w powietrzu. Zarówno, i to warto podkreślić, z perspektywy wojsk rosyjskich, policji rosyjskiej, z perspektywy pewnie mieszkańców, ale także z perspektywy Żydów. Żydzi nie byli bierną ofiarą tylko i wyłącznie. Nie chcę tutaj oczywiście w jakiś sposób umniejszać tego, że byli generalnie byli ofiarą tego pogromu i dużo osób zginęło. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Chodzi raczej o to, że Żydzi od właściwie 1905 roku przynajmniej wypracowali koncepcję samoobrony, Selbstschutz w języku jidysz. Trudno oszacować jej liczebność. Spotykamy liczby od 30 do nawet 300 osób uzbrojoną. Ja odnalazłem w archiwum izraelskim taki właśnie kończuk, sprężyna z głowicą ołowianą jako element uzbrojenia członka samoobrony. Samoobrona uzbrojona była też broń palną. Miała, jak udało mi się określić w źródłach, 3 bomby, ale nie wiem, czy to są dane prawdziwe. Proszę zrozumieć, to są podziemne organizacje, które nie wytwarzały swojej księgowości właściwie. Więc można by powiedzieć, że sprawa szła ku zwarciu. W 1905 roku doszło do na pewno być może 2 pogromów Żydów w Białymstoku. W sierpniu, 12 sierpnia wojska rosyjskie zabiły na ulicach miasta 40 Żydów, wchodząc wtedy do dzielnicy żydowskiej, dziś nieistniejącej od Suraskiej, Hanajki tak zwane, kobiet i mężczyzn. 40 osób zginęło, zrobiło to tylko i wyłącznie rosyjskie wojsko. W październiku 1905 roku na fali działań po manifestie carskim doszło do zebrania tłumu pod więzieniem białostockim i jak twierdzą źródła żydowskie, chrześcijańskich źródeł do tego nie mamy, nie potwierdzają tego, ani urzędowe, zabito 5 osób pod więzieniem białostockim. No, pomnik, który do dzisiaj stoi na cmentarzu żydowskim w Białymstoku, zawiera listy ofiar 3 pogromów, 2 z 905 roku i 1 z 906 roku i myślę, że z pewnych względów są to wiarygodne dane. One były poddawane społecznej kontroli. Wróćmy do wojska. Wojsko przygotowało się do pogromu białostockiego, a właściwie do tego, że może coś się dziać, bo plotki o tym, że pogrom wybuchnie, krążyły. Poza tym w mieście były 14 czerwca 2 procesje, a więc masy ludzi na ulicach. Zabezpieczone, miasto było podzielone na 2 części. Zastosowano coś, co ja potem czytając w podręczniku Grota Roweckiego o walkach w mieście odkrywałem krok po kroku. Ja rozumiem, że Grot Rowecki miał austro-węgierskie doświadczenia, ale w tym przypadku zastosowano modelowe działania do walk w mieście. Miasto odcięto od zewnątrz, zabezpieczono główne arterie, wyprowadzono na ulicę policję. Tej policji nie było bardzo wiele. Ja szacuję, że około 220 policjantów wtedy w Białymstoku pracowało. No i się zaczęło. Zaczęło się tak, że wojsko oczywiście wykorzystywano już od pierwszego dnia. Żołnierze zabili kilkanaście osób pierwszego dnia również. Działo się to tak, że policjant wskazywał, że tutaj właśnie dzieje się, jest samoobrona, bo działo się to pod pretekstem ataku żydowskiej samoobrony, strzelającej gdzieś tam z dachów, strychów. Policjanci przyprowadzali wojsko, które z broni długiej stojąc w odległości bezpiecznej, to znaczy takiej, na którą kula rewolwerowa nie doleci, strzelało do okien, potem wchodziło do budynku, zabijając wszystkich, którzy się tam znajdowali. Ale ten największy i bardzo już taki jasny, skonstruowany atak wojska, właściwie pacyfikacja, jest od drugiego dnia pogromu.
Skąd ta atmosfera? Skąd to zaognienie tej całej sytuacji w momencie, kiedy te dwa pogromy w 1905 roku już się odbyły, już w gruncie rzeczy no, pewne emocje społeczne powinny gdzieś tam ulecieć i raptem ni stąd, ni zowąd rok później, bez mała, dochodzi do kolejnego.
Białystok jest miastem, w tym okresie jest miastem bardzo specyficznym. Od początku XX wieku, gdzieś tam od 1902 roku właściwie, staje się centrum rosyjskiego anarchizmu. Białystok to miasto, do którego przyjeżdżają ludzie, jak to nazywam, z odciętymi korzeniami. Młodzi ludzie, często mężczyźni, przemysł włókienniczy białostocki jest nadal zmaskulinizowany. Młodzi mężczyźni, którzy właściwie i Żydzi, i nie Żydzi, chociaż dużo Żydów tu rzeczywiście przyjeżdża, którzy tracą kontakt ze swoimi dawnymi wspólnotami i religijnymi, i rodziną, trafiają pod skrzydła różnych ludzi, bo przecież łatwiej być rewolucjonistą niż ciężko pracować w fabryce. Te warunki fabryczne były mordercze, proszę mi wierzyć. I tworzy się duża grupa młodzieży. Statystycznie biorąc pod uwagę, że Białystok jest zamieszkiwany w blisko 70% przez Żydów żydowskiej, trafiającej pod czarne i czerwone sztandary. I właściwie nie ma dnia w początkach XX wieku, kiedy w Białymstoku coś się nie dzieje. A to bomby wybuchają, a to ktoś kogoś zabija, a to rabują sklepy alkoholowe i tak dalej.
Mówiąc czyli Białystok krótko, stał się bardzo niebezpiecznym miastem.
Zdecydowanie. Wyjście na ulicę, szczególnie w centrum, było dość ryzykownym przedsięwzięciem.
Tego jeszcze musimy dodać cały ruch polityczny, rodzący się syjonizm, czyli też te partie żydowskie, które tutaj kreowano, też powstawały.
Syjonizm nie był groźny.
Ja wiem, ale większość partii miała jakieś swoje bojówki, które łatwo w razie czego można było wykorzystać. Jak czytamy historię różnorodnych partii i tego wszystkiego, co się działo nawet w okresie międzywojennym.
To prawda. Mamy więc sytuację, w której pewne granice dotyczące stosowania przemocy są przekroczone. Przemoc staje się elementem komunikowania między ludźmi bardziej niż do tej pory. Jeśli patrzymy nawet na prasę ówczesną, to tylko wtedy publikuje się makabryczne zdjęcia ofiar pogromów czy zamachów. Nigdy wcześniej i nigdy później właściwie prasa nie dopuszcza do przejścia tej granicy. Białystok jest tutaj specyficzny miejscem rzeczywiście. Jest trudny, niebezpieczny. Ludzie mają dosyć. Ludzie mają dosyć tego napięcia, które się w powietrzu wytwarza. Napięcia między radykałami różnej proweniencji, różnych organizacji, władzą rosyjską, która słabo sobie z tym radzi. 11 czerwca zamordowano policmajstra Dierkaczowa. Człowieka, któremu później dorobiono tą białą legendę, to znaczy legendę dobrego policmajstra, a tak między nami mówiąc, ona jest właśnie popogromowa, a wcześniej był po prostu głównym policjantem w Białymstoku i nie sądzę, by cieszył się sympatiami wszystkich tych, którzy prawo łamać zamierzali. Pogrzeb Dierkaczowa był wykorzystany przez władzę rosyjską. Nie mówię, że władza rosyjska kochała Żydów, bo tak rzeczywiście nie było, do pewnej rozgrywki. To znaczy zabroniono społeczności żydowskiej złożenia wieńca na grobie Dierkaczowa i w przypadku, gdyby ten wieniec został złożony, zagrożono Żydom pogromem. Przypominam, że w 1905 roku przez Imperium Rosyjskie przelewa się właściwie fala krwawych pogromów, których liczymy dzisiaj około 600 miało miejsce i blisko 4000 osób zostało zamordowanych, 4000 Żydów zostało zamordowanych.
Fala pogromów żydowskich.
Fala pogromów Żydów, tak. O której dziś wiemy, że wynikała z napięć społecznych i frustracji, była realizowana w znakomitej większości przypadków przez ludność nieżydowską. I to się dzieje właśnie w takim klimacie. Właściwie Białystok po tych dwóch pogromach wojskowych nie został uspokojony. Nadal działy się różne rzeczy na ulicach. jest taka koncepcja wśród historyków zachodnich i izraelskich mówienia o pogromach z perspektywy aktu zemsty. I jest coś w tym na rzeczy. Wydaje mi się, że 14 czerwca przeciwko sobie stanęli zarówno bojowcy żydowscy z grup samoobrony, anarchiści, bundowcy i ludzie, o których trudno dokładnie więcej coś powiedzieć. I władza rosyjska, która zabezpieczała pochód procesji katolickiej i prawosławnej, ale zupełnie nie pomyślała o Żydach. O Żydach, którzy stali się właściwie niezagospodarowani. Byli w domach, część z nich wyjechała, ci, którzy byli bogatsi, bojąc się pogromu, bo jak mówiłem, plotka od 1905 roku co jakiś czas się pojawiała. Rosjanie mówili nie, bo dopuścimy do pogromu. Miasto było przygotowane właściwie do wojny. Stąd jeden z rozdziałów swojej książki zatytułowałem właśnie Białostocka wojna domowa.
I doszło do tego pogromu. Jak słyszeliśmy, tyle ofiar było. To się szerokim echem odbiło w całym ówczesnym świecie. Jak na tym tle można by spostrzec ten mit, legendę, a może to prawda, czarnosecińską?
To bardzo ważny temat w mówieniu o pogromach. W czasach, kiedy nie mieliśmy dostępów, może tak, do źródeł w archiwach rosyjskich. W czasach, kiedy niewiele osób czytało języki żydowskie, mówię przede wszystkim o badaczach polskich i mogło przedrzeć się przez źródła, które pokazują trochę inną historię przemocy antyżydowskiej, znaczy perspektywę ofiar, w jakimś sensie oczywiście, to właśnie Czarne Sotnie, a więc monarchistyczne, skrajnie prawicowe organizacje, które powstają na fali 1905 roku i dumy państwowej i są takim zapleczem politycznym Mikołaja II, były oskarżane o organizację pogromu. Proszę państwa, w Białymstoku funkcjonował klub Oddych, z rosyjska mówiąc, a więc klub czarnosecinny, to znaczy prowadzony przez rosyjską inteligencję, oficerów pewnie, którzy tam przychodzili, mężczyzn zdecydowanie, pili koniak i rozmawiali pewnie o tym, że nie lubią Żydów, Polaków i jeszcze innych ludzi i o tym, że Mikołaj II jest dobry, ale działalność tego klubu jest ledwie widoczna. Z perspektywy rosyjskiej, ja widziałem akta tych organizacji i z perspektywy rosyjskiej właściwie wiadomo, że oni są. Na ulicach Białegostoku właściwie poza jednym wypadkiem ulotki, która była w armii kolportowana, nie ma żadnej propagandy antyżydowskiej. Nie ma jej ze strony białostoczan i nie ma jej ze strony armii. Problem jest głębszy. W moim przekonaniu, jeśli rozmawiamy o podłożu, bo rozumiem to pytanie, to jest problem konfliktu społecznego, który rozpoczyna się w końcu XIX stulecia i ten konflikt nazwałbym konfliktem o emancypację. To znaczy chodzi o to, że w momencie, kiedy jesteśmy w początkach XX wieku, zmienia się struktura demograficzna. Przyjeżdża do Białegostoku coraz więcej chrześcijan, znacznej części katolików, bo statystyki to pokazują, a w liczbach bezwzględnych, chociaż przybywa, ale strukturalnie w procentach zmniejsza się liczba Żydów. To są takie nożyce. Spada liczba Żydów, podwyższa się liczba katolików. Konflikty musiały być nieuniknione przede wszystkim w kontekście czy w warstwie proletariatu. Otóż okazuje się, że chrześcijanie nie chcą dopuszczać Żydów do pracy przy maszynach fabrycznych. Uznają, że Żydzi zepsują te maszyny, nie będą efektywnie pracować. Żydzi mówią, że przecież jedziemy do Nowego Jorku i robimy świetnie na tych maszynach. Jest konflikt o pracę. Konflikt, który nie dotyczy tylko i wyłącznie miejsc pracy, a dotyczy aspiracji emancypacyjnych. Żydzi chcą się uczyć. Mają z tym problem, oczywiście władza rosyjska blokuje różne typy szkolnictwa dla Żydów, prawda? Jest numerus clausus na uniwersytetach. Żydzi chcą się rozwijać, dążą do otrzymania równych praw.
Ale podobnie emancypują chrześcijanie w sensie takim narodowym, czyli Białorusini, czy Litwini, czy Ukraińcy i pozostali.
To prawda. W tym przypadku jednak mamy pewną nakładkę i ta nakładka to jest odmienność religijna i kontekst, w którym rzecz się dzieje. Właściwie cała Europa zna pojęcie antysemityzmu i o ile nie mam żadnych przesłanek, by mówić, że w Białymstoku rozprzestrzeniono propagandę antysemicką, mam przekonanie, że te głosy dochodziły i Białystok nie był zupełnie wolny przecież od antysemityzmu. Tak jak nie był wolny Paryż, Berlin i Warszawa. W moim przekonaniu jest to ten problem, którym aspiracje Żydów właściwie są rozpatrywane jako pewne zagrożenie dla innych grup społecznych. I dochodzi do momentu, kiedy te napięcia wybuchają, czy eksplodują, a pamiętajmy, że rzecz się dzieje na podłożu, o którym rozmawialiśmy. Anarchistów, którzy właściwie tworzy się taki element zbiorowej odpowiedzialności. mit Żyd do komuny, który jest uwypuklony w latach 20., pęcznieje w Białymstoku w moim przekonaniu już w 1905 roku. To znaczy kojarzenia wszystkich Żydów z radykalizmem politycznym, bombami i tak dalej. W takiej mieszance prochu, czy takiej beczce prochu bardzo łatwo o eksplozję.
Czy można było tego pogromu uniknąć? Czy władza rosyjska mogła temu przeciwdziałać? Bo przecież dysponowała ochraną, czyli policją polityczną, która miała spore umiejętności, no i sporo także miała na swoim sumieniu, jeśli chodzi o wywoływanie konfliktów antyżydowskich. Mhm.
Zdecydowanie. Zasada divide et impera, czyli dziel i rządź, to zasada, którą w drugiej połowie XIX wieku z powodzeniem niestety posługiwało się Imperium Rosyjskie, a właściwie rządzący tym imperium. Problem jest jednak jeden. Z pewnych względów, najczęściej finansowych, bo trochę mitologizujemy tą ochranę, ochrany w Białymstoku w czasie pogromu i przed pogromem nie było. Pierwszy punkt śledczy ochrany został założony, bo też właściwie od tego zaczęły się moje studia też nad pogromem białostockim, został założony później. Właściwie w 1909 roku mamy pełną dokumentację i wiemy, że tu mamy zatrudnionych agentów i tak dalej. Wcześniej oczywiście być może te środowiska były przez ochranę penetrowane, ale nie czarujmy się, nie była to inwigilacja skuteczna i porządna.
Przypomnijmy sobie jednak, przez Białystok prowadziły te wszystkie szlaki, czy socjalistów naszych, czy Narodnej Woli, i tak dalej, no bo kontaktowano się ze światem także przez Białystok, bo to był węzeł komunikacyjny, ważne miejsce, jeśli chodzi o dostęp do stolicy europejskiej.
To prawda, spójrzmy też na to inaczej. Poza tym, że był to węzeł kolejowy i ważny ośrodek robotniczy, a więc ta grupa, którą można jakoś agitować, to może właśnie ze względu na to, że ta ochrona policyjna była wbrew pozorom słaba. Było to miejsce, gdzie można było się odnaleźć. Bunt przez kilka miesięcy w 1901 roku ma tu swoją centralę. Wydaje Der Deutscher Arbeiter, główne pismo właściwie, prawda?
No, ukrywał się Piłsudski.
Ukrywał się Piłsudski, dokładnie. Więc musimy spojrzeć na to inaczej też. Białystok wbrew pozorom nie jest aż tak bardzo dobrze chroniony. Owszem, ma blisko 10 tysięcy wojska, ale cóż może robić wojsko? To co robi? Wychodzi na ulicę i strzela. I wojsko w końcu to robi, to znaczy robi to od pierwszego dnia, rozkręca się, przepraszam za kolokwializm, w drugim dniu, no i zabija, proszę państwa, no jakieś 2/3 ofiar pogromu białostockiego, tak? Więc ta krwawość pogromu wynika oczywiście z działania armii, chociaż, no jak mówię, czy można było tego pogromu uniknąć? W moim przekonaniu przy ówczesnej nieumiejętności działania władz rosyjskich i niechęci też, może nie tyle, bo jestem daleki od mówienia, że władzą pogrom był na rękę. Uważam, że przeciwnie, nie. Ale przy niechęci do Żydów, z lubością rozgrywanych niesnaskach etniczno-narodowych, tak to określę, czy religijnych, myślę, że było to bardzo, bardzo trudne. Powiem inaczej. Białystok miał swoją przeszłość przemocową. W 1877 roku pierwszy raz prawdopodobnie dochodzi do napięcia na linii Żydzi i chrześcijanie. W 1881 roku, w grudniu, przed pogromem Żydów w Warszawie jeszcze, niemalże dochodzi do pogromu w Białymstoku. Udaje się władzom rosyjskim sprawę rozpędzić. W latach 90. nie wiemy dokładnie kiedy, informacja pochodzi ze wspomnień Osipa Dymowa, takiego żydowskiego, wybitnego pisarza, dochodzi do spięcia, gdzie właściwie uzbrojeni Żydzi wychodzą na ulicę. W jakiś sposób, cudem chyba, nie doszło do konfrontacji. W 1905 roku władze rosyjskie robią pogrom. W 1906 roku pękło, mówiąc krótko. Władze rosyjskie nigdzie właściwie nie były w stanie pogromu powstrzymać przed. Dość skutecznie w ciągu tych kilku dni likwidowały pogrom, ale bardzo krwawo. Po prostu robiły pacyfikację. Wyprowadzenie wojska i zabijanie mieszkańców nawet Rosjanom nie było czymś do przyjęcia.
No i tak właśnie zakończył się ten pogrom białostocki w 1906 roku, o którym mówił nasz dzisiejszy gość, dr Artur Markowski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, także z Muzeum POLIN. I który jest autorem książki pod tytułem Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki z 1906 roku. Dziękuję bardzo za udział
dziękuję.
W programie. Za uwagę dziękuję Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Archiwalne nagrania na stronie tnc.radiobiałystok.pl. Do usłyszenia.